Słowa Ewangelii według świętego Jana. Gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wiesz wszystko. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Oto słowo Pańskie. Przeczytałem dzisiaj fragment Ewangelii, który jest bardzo trudny do przetłumaczenia na język polski i trudno jest oddać w języku polskim głęboki sens tego, co się wydarzyło w rozmowie między zmartwychwstałym Jezusem a Piotrem. Bardzo lubię nazywać ten fragment spowiedzią świętego Piotra. Opowiem, jak ten tekst brzmi w języku greckim. Otóż Piotr, o którym wiemy, że wtedy, kiedy Pan Jezus go najbardziej potrzebował, wyparł się, że w ogóle Pana Jezusa zna. I po zmartwychwstaniu dochodzi do spotkania między mistrzem i uczniem, który go zdradził, który się go wyparł. I Pan Jezus pyta się: Piotrze, czy ty kochasz mnie bardziej niż oni? Czy miłujesz mnie bardziej niż wszyscy inni? I Piotr odpowiada na to: Panie, Ty wiesz, że Cię lubię. Panie, Ty wiesz, że Cię szanuję, że uważam Cię za mojego przyjaciela. I po raz drugi Pan Jezus zapytał: Piotrze, ale czy Ty mnie kochasz? I tu Piotr znowu: Panie, wiesz, że Cię lubię. Wiesz, że dla mnie jesteś kimś ważnym, że uważam Cię za przyjaciela. I po raz trzeci Pan Jezus zapytał: Piotrze, czy Ty aby szczerze mówisz, że uważasz mnie za przyjaciela? Czy choć trochę mnie lubisz? I Piotr zasmucił się. Piotr nie zasmucił się dlatego, że Pan Jezus zapytał go po raz trzeci o to samo, bo nie zapytał go o to samo. Pan Jezus nie zapytał już Piotra o miłość, o tę miłość, która w języku greckim wyrażana jest słowem agape. Ta miłość bezinteresowna. Nie zapytał go już o tę miłość, tylko spytał go fileose, zapytał go o przyjaźń, o tą miłość przyjacielską. I Piotr zasmucił się i odpowiedział: Panie, Ty wiesz wszystko. Ty wiesz, że nie jestem w stanie kochać Cię taką miłością, jaką Ty mnie ukochałeś. Przyjmij tą moją kruchą, koślawą miłość. Przyjmij tę miłość słabą i poplamioną. Tylko na tyle mnie stać. I Piotr otrzymuje pokutę. Paś baranki mojej. Do dzisiaj tą pokutę w osobie kolejnego papieża odprawia. Ta pokuta jest głoszeniem wszystkim ludziom Bożej miłości. Gdy stajemy przed Panem, skruszeni, widząc naszą słabość, przypomnijmy sobie tę rozmowę Jezusa z Piotrem i wyznajmy Bogu nie nasze grzechy, ale wyznajmy Bogu naszą miłość, tę miłość niedoskonałą, miłość kruchą, pokrzywioną, poplamioną naszymi niskimi motywacjami, ale jednak miłość. Gdy przygotowywałem się do pierwszej spowiedzi, pamiętam dzień wcześniej, wieczorem, mama przyszła, gdy już leżałem w łóżku i postanowiła sprawdzić, czy dobrze się do spowiedzi przygotowałem. I wtedy pamiętam, powiedziałem mamie wszystkie moje grzechy. Najtrudniej było mi przyznać się, że gdzieś tam z kolegą w ukryciu paliłem papierosa. Wtedy, gdy wyznawałem mamie te moje grzechy, popłakałem się i do dzisiaj pamiętam ten żal. Jestem przekonany, że już wtedy, gdy wyznałem moje grzechy mojej mamie, Pan Jezus odpuścił je. To nie było doświadczenie traumatyczne. To przygotowanie do pierwszej spowiedzi. Pamiętam to wydarzenie jako naukę, że powinniśmy sobie nawzajem wyznawać nasze grzechy. Szczególnie wobec tych najbliższych, wobec tych, których kochamy, powinniśmy się przyznawać do naszych błędów. Powinniśmy mówić, że jest nam przykro, że chcielibyśmy być lepsi. Gdy czytamy w Ewangelii słowa Jezusa Chrystusa, komu odpuścicie, będzie odpuszczone. Te słowa nie dotyczą tylko sakramentu pokuty i pojednania. To nie są słowa skierowane tylko i wyłącznie do księży siedzących w konfesjonale. Te słowa Pan Jezus kieruje do Ciebie. Dostałeś moc wraz z Chrztem Świętym, moc przebaczania. Jeżeli tę moc otrzymałeś, przebaczaj tym, którzy wobec Ciebie zawinili. Odpuszczaj tym, którzy Cię skrzywdzili. Daruj tym, którzy Cię zranili. Nie potrzeba mieć żadnych szczególnych umiejętności ani żadnej wiedzy teologicznej, żeby przebaczać. Wystarczy decyzja i jedno słowo. Przebaczam. A Bóg uczyni resztę. A Bóg będzie leczył Twoje rany, będzie uczył Cię błogosławić osobie, która Cię skrzywdziła. Wszyscy znamy modlitwę Ojcze Nasz. I prawdopodobnie raz w tygodniu, a może i częściej, odmawiamy tę modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. I w tej modlitwie mamy takie jedno zdanie, które mówi: i odpuść nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy rzeczywiście chcielibyśmy, żeby Pan Bóg odpuścił nam tak, jak my odpuszczamy? Oj, chyba nie. To jeśli modlimy się tymi słowami, to albo odpuśćmy innym tak, jak Bóg nam odpuścił, albo nie módlmy się tymi słowami. Przebaczenie to podstawowy warunek, aby Bóg przyjął nas w swoje ramiona i nam wybaczył. Inaczej, jak można pójść do Boga, który nam tak wiele darował, nie przebaczając tym, którzy wobec nas zawinili? W jednej z kanadyjskich gazet na początku XX wieku ukazał się artykuł o pewnym misjonarzu. Był to misjonarz protestancki, który głosił Jezusa Chrystusa Indianom w Kanadzie i na terenie, na którym założył misję razem z całą swoją rodziną i niewielką wspólnotą, mieszkał szczep Indian bardzo agresywny. I kiedyś, gdy próbowali nawracać Indian, Indianie natarli na misję, zniszczyli misję i zabili misjonarzowi ojca. Kiedy misjonarz pochował już swojego ojca, udał się do wioski indiańskiej, prosząc, żeby pozwolono mu spotkać się z zabójcą jego ojca. Żeby pozwolono mu spotkać się z wodzem Indian, który brutalnie zabił mu ojca. I kiedy stanął przed tym wodzem, powiedział: to ty zabiłeś mi ojca. Teraz ty musisz być mi ojcem. Po chwili ciszy wódz Indian odpowiedział: synu, teraz to ty mnie zabiłeś. W tej historii została zabita nienawiść. Została zabita zemsta. I jakże ta historia jest podobna do historii każdego z nas. Bo to ty zabiłeś Bogu Syna. To nie Rzymianie, to nie Żydzi. To ty zabiłeś Bogu Syna. I Bóg mówi teraz do ciebie: to ty masz być dla mnie synem. To ty masz teraz mi syna zastąpić. Tak Bóg przebacza. Naszymi grzechami przybiliśmy Chrystusa do krzyża, jedynego umiłowanego Syna Boga Ojca Wszechmogącego. I Bóg staje przed nami, zabójcami. Staje przed każdym z nas i mówi: teraz ty musisz być mi synem. Teraz twoje ręce nie będą należały już do ciebie, lecz do mojego syna. Twoje usta, twoje oczy niech będą ustami i oczami mojego syna. Tak Bóg przebacza. Czyż nie wielka to miłość? W historii chrześcijaństwa znamy wiele świadectw heroicznego przebaczenia. Sam spotkałem współbraci, którzy otrzymali od Boga łaskę przebaczenia, która pokazała całemu światu, że po ludzku to przebaczyć się tak do końca nie da, że musi być w tym łaska Boża. Ojciec Bachale, włoski jezuita, któremu czerwone brygady zabiły brata Vittorio, który był szefem włoskiej magistratury. Czterech zabójców schwytano, aresztowano. Podczas pogrzebu. Syn zabitego podczas modlitwy wiernych modlił się za zabójców, błogosławił im i przebaczał. Brat zabitego przez czerwone brygady, pana Vittorio, ojciec Bachelet, poszedł do więzienia i nie tylko spotkał się z zabójcami swojego brata, ale stał się ich ojcem duchowym. Aż do swojej śmierci chodził odwiedzać ich raz w tygodniu i uważali go za swojego duchowego ojca. Napisali list do rodziny, który został opublikowany w prasie włoskiej, i w tym liście pisali: pokonaliście nas miłością. Inny mój współbrat, z którym miałem szczęście pracować w Albanii, która podnosiła się z komunizmu, pogrążona była w wojnie domowej, ojciec Anton przysłał telegram do Rzymu, gdy po 48 latach wyszedł z więzienia. Jeszcze na początku lat 90. w Albanii za chrzest była kara śmierci. Jezuici już dawno wykreślili ojca Antona z katalogu. Wszyscy myśleliśmy, że już on dawno nie żyje. A tu przychodzi list do Rzymu. Przylatuje. Jestem wolny. Gdy przyleciał, pierwsze jego słowa były: dajcie kogoś do pisania, ktoś, kto by zapisał te tysiące nazwisk, które pamiętam, ludzi ochrzczonych, których nie zapisywał, by nikogo nie narazić na śmierć. Ale to nie był pierwszy krok ojca Antona, gdy wyszedł z więzienia. Z więzienia, w którym był torturowany, maltretowany przez 48 lat. 10 lat mieszkał w celi metr na metr, gdzie nie można było się nawet położyć. Załatwiał się do miski, w której dawano mu jedzenie. Tortury, o których mi opowiadał, były o wiele okrutniejsze od tych, o których czytałem w książkach na temat II wojny światowej. I kiedy wyszedł z więzienia, to pierwsze swoje kroki skierował do mieszkania kapitana, który się nad nim najbardziej znęcał. Zapukał i kiedy zobaczył w drzwiach przerażoną twarz człowieka, swojego oprawcy, powiedział: nie lękaj się. Przyszedłem tu, żeby napić się z tobą kawy i żeby ci przebaczyć. Tylko Pan Bóg może dać tak wielką łaskę. Gdy wyzwolono obóz koncentracyjny w Ravensbrück, przy martwym dziecku znaleziono krótką modlitwę napisaną na skrawku papieru. Brzmiała ona mniej więcej tak. Napisał ją któryś z więźniów nieżyjących już. Boże, Ty widzisz, jak nasi oprawcy znęcają się nad nami. Ty widzisz, jak nas maltretują, jak wysyłają nas na śmierć, jak nas traktują jak zwierzęta. Ty widzisz, Boże. Ale Ty widzisz także, jak dzielimy się między sobą kromką chleba. Ty widzisz, Panie, jaka solidarność powstała między nami, więźniami. I widzisz, jak oddajemy za siebie nawzajem życie, jak bardzo się kochamy. Więc proszę Cię, Boże, że gdy nasi oprawcy staną przed Twoim sądem, to niech te owoce, które zrodziły się z naszego cierpienia, będą dla nich przebaczeniem. Drodzy bracia i siostry, Pan Bóg powołuje nas do heroizmu. Do heroizmu w wierze. A pierwszym krokiem na drodze wiary jest przebaczenie. Bądźcie heroiczni w przebaczaniu. Nie swoją siłą, nie po ludzku, bo po ludzku można tylko podjąć decyzję i powiedzieć słowo przebaczam, ale po Bożemu. Bóg daje łaskę. W słowach, jakie wypowiedział Jezus Chrystus, komu odpuścicie, będzie odpuszczone. Bóg dał wam moc odpuszczania tym, którzy wobec was zawinili. Nie marnujcie tej mocy. To przebaczenie sprawia, że przybliża się Królestwo Boże. To dzięki przebaczeniu, jakie otrzymaliśmy od Boga, który uczynił nas swoim synem, swoją córką, dzięki temu przebaczeniu doświadczamy, jak Bóg nas kocha. I dzięki przebaczeniu inni mogą doświadczyć, że są kochani, mimo że tak wiele złego uczynili. Kiedyś zapytałem ucznia klasy, pierwszej klasy podstawowej, co to znaczy to, co w Wielkim Poście często śpiewamy, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Co to znaczy, że Królestwo Boże jest bliskie? Dorosły człowiek powiedziałby, no bliskie to znaczy, że wkrótce, już niedługo, że niebawem przyjdzie. A ten chłopiec powiedział, bliskie to znaczy obok mnie. I taki jest sens tego, co śpiewamy. Bliskie jest Królestwo Boże. Obok ciebie, na wyciągnięcie twojej ręki. Królestwo Boże jest na ziemi, a nie w zaświatach. Pan Jezus powiedział, Królestwo Boże pośród was jest. W jednej ze swoich książek opisałem historię Renaty. Zmieniłem jej tam imię, ale naprawdę nazywa się Renata. Przygotowywałem ją do Chrztu Świętego, gdy miała około 20 lat. I kiedy tak rozmawialiśmy podczas przygotowania, spytałem ją, co się wydarzyło w twoim życiu, że chcesz przyjąć chrzest. A wiedziałem dobrze, kim była. Wychowała się w domach poprawczych. Nie znała swoich rodziców. Do domów poprawczych trafiała za rozboje, za pobicia. Była też uzależniona od heroiny. I pytam się, co się stało, że ty 2 lata temu przestałaś brać narkotyki? Co się stało, że zerwałaś ze swoim dawnym towarzystwem? I ona mi mówi, 2 lata temu spotkałam Jezusa Chrystusa. To opowiedz mi, jak to było. I Renata mówi, było to nad ranem, gdy wybiegłam z domu w poszukiwaniu pieniędzy na narkotyki. Ulice były puste, nikogo nie było. Jedynie jakaś staruszka szła wolno chodnikiem. Podbiegłam do staruszki, wyrwałam jej torebkę z ręki. Przebiegłam na drugą stronę ulicy, widząc, że staruszka idzie bardzo wolno. Wysypałam wszystko z tej torebki na chodnik. Uklękłam, wybrałam wszystkie pieniądze, jakie tam były, włożyłam je do kieszeni i kiedy tak wkładałam te pieniądze do kieszeni, poczułam, że ktoś zdejmuje mi czapkę z głowy. I nade mną stała ta staruszka i gładząc mnie po włosach mówiła, biedne, nieszczęśliwe dziecko. Ciebie chyba nikt nie kocha. I Renata nie wiedziała, co zrobić. Włożyła wszystko z powrotem do tej torebki razem z pieniędzmi, oddała staruszce i uciekła. To spotkanie wspomina jak spotkanie z Jezusem Chrystusem. I rzeczywiście w tej staruszce spotkała Chrystusa. Chrystusa, który po raz pierwszy pochylił się nad nią i uświadomił jej, że może być kochana. Trochę odwagi musiała mieć ta staruszka, ale ta jej wyciągnięta ręka przybliżyła Królestwo Boże w życiu Renaty. Teraz jest katechetką na południu Polski. Minęło już około 30 lat od tego wydarzenia i opowiada młodzieży o tym spotkaniu. Być może ta staruszka wymodliła później te jej dalsze życie. Popatrzmy dookoła siebie. Otwórzmy oczy i otwórzmy ramiona, a zobaczymy, że Królestwo Boże jest pośród nas. Jeżeli mówimy, w co wierzymy, to podczas mszy świętej w niedzielę będziemy powtarzali jak definicję słowa wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. To nie jest wiara w praktyce. To jest teologiczne wyjaśnienie, czym jest ta nasza wiara. Ale w praktyce to wierzymy, w co wierzymy. Wierzymy w to, że w drugiej osobie przychodzi do nas sam Jezus Chrystus. Takiej wiary wam życzę. I to jest ta wiara w praktyce. Osoba pobożna to nie jest osoba, która mnoży modlitwy, która chodzi na pielgrzymki, pości, często się spowiada i często przystępuje do Komunii Świętej. To nie jest osoba pobożna. Osoba pobożna to taka, która spotykając drugiego człowieka, widzi w nim Jezusa Chrystusa i traktuje tę osobę spotkaną tak, jakby traktowała Jezusa Chrystusa. Święty Jakub w swoim liście podaje nam definicję osoby pobożnej i mówi tak: prawdziwa pobożność to troska o wdowy i sieroty w ich utrapieniach i czynienie tego bezinteresownie, z czystą intencją. Taką definicję w Nowym Testamencie podaje nam święty Jakub. Bardzo różną od tej definicji, jaką podają nam faryzeusze w Starym Testamencie. Mnożenie modlitw i skrupulatne przestrzeganie przepisów religijnych. Tak kiedyś wyglądała pobożność i jak wielu ludzi dzisiaj pozostało na etapie pobożności Starego Testamentu. Nasza wiara to wiara w to, że Królestwo Boże jest na wyciągnięcie ręki, że jest ono w naszych otwartych ramionach, że w drugiej osobie przychodzi do nas Chrystus. Czyż nie powiedział sam Jezus Chrystus: każdemu, komu daliście pić, mnieście dali. Każdemu, komu daliście jeść, to mnie nakarmiliście. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A kiedy, Panie, Cię widzieliśmy? Głodnym, albo chorym, albo spragnionym. Kiedy? Dzisiaj. Tylko nie zauważyliśmy, że to sam Pan podchodzi do nas. Spieszyliśmy się. Mieliśmy tyle różnych zajęć. Nie mieliśmy dla Niego czasu. Gdy otworzymy oczy, zobaczymy Chrystusa obecnego w drugiej osobie, również w tej, która jest zbyt biedna, by prosić nas o przebaczenie, która jest z zbyt zahukana i poraniona, by uwierzyć w to, że może być dobra. I na koniec chciałbym powiedzieć, jak ja sobie wyobrażam ten dzień sądu, kiedy staniemy przed Jezusem Chrystusem, gdy już przebaczymy tym wszystkim, którzy wobec nas zawinili, gdy ukończymy naszą ziemską wędrówkę, stojąc przed naszym Panem, zobaczymy Go trzymającego w dłoniach dwie listy. Na jednej liście, na jednej kartce będą wypisane wszystkie nasze dobre uczynki, życzliwe gesty, przyjazne słowa, wszystko to, co rozgrzewało innym serce. I najpierw Pan Jezus zacznie czytać od tej listy i będziemy bardzo zdziwieni, skąd On to wszystko pamięta. Myśmy już dawno o tym zapomnieli, a ta lista dłuży się i dłuży. Skąd tyle dobrego w moim życiu Pan Bóg zauważył? Ale kiedyś skończy czytać tę listę i przejdzie do tej drugiej listy naszych grzechów, występków, zaniedbań, poranionych ludzi. I kiedy podniesie tę listę, tę kartkę drugą, pewnie wstrzymamy oddech i wtedy nam ją pokaże i zobaczymy, że jest pusta. I wtedy może wielki wstyd, może wielka wdzięczność, ale na pewno wielkie szczęście, że Bóg nas tak ukochał, że postanowił nie tylko uwolnić nas od grzechów, ale uratować nam twarz. On wziął na siebie to wszystko i teraz bierze. Nie wziął grzechów naszych tak, jak się bierze worek ziemniaków na plecy, ani jak się bierze krzyż i się niesie, tylko On się przyznał do Twoich grzechów. Powiedział to ja. Zostawcie go, zostawcie go. To ja uczyniłem. Święty Paweł mówi wprost w jednym ze swoich listów: Bóg uczynił Chrystusa grzechem dla nas. Przyznał się do tych wszystkich naszych świństw, aby uratować nam twarz, abyśmy mogli z podniesionym czołem iść przez życie i przebaczać, tak jak On nam przebaczył.